W moim przypadku, bo jestem matematykiem i bardzo lubię myśleć, zresztą powiem szczerze, że wyprzedzając może sprawę, byłem też na targach dominikańskich, gdzie kupiłem sobie czapeczkę, na której, jak na tablicy, na czarnym tle podobnież, bo nie widziałem tego, ale żona mi to opowiedziała, mam napisane kilkadziesiąt wzorów na przykład, tak? I jak się tylko nudzę, gdzieś usiądziemy, to żona mi czyta jeden ze wzorów, a ja wtedy dla zabicia czasu czasami też myślę, czy ten wzór został prawidłowo napisany i czy z niego coś tam wynika. Nie, no żartuję. Jak mówię, lubię myśleć. Między innymi w Trójmieście kupiłem wiele układanek sznurkowych, niesznurkowych, z drewna, które trzeba coś tam przełożyć, coś włożyć, żeby coś... I to pomaga też w jakimś takim, po pierwsze, dotyk, tak? Manualne, praktyczne, no, praca rąk, tak? Poza tym, no, myślenie, wyobraźnia i powiem szczerze, że to też pomaga przy rozwijaniu mózgu, przy rozwijaniu, no, tego swojego myślenia, tak? Które dla osoby niewidomej jest bardzo, bardzo istotne. No.
Osoba niewidoma chyba nie może powiedzieć, nie mam orientacji w terenie.
No, jeżeli to mówi, to jest źle, bo wtedy, no, nie wiadomo, co ma zrobić. To znaczy, jedynym wtedy wyjściem jest pomoc osoby widzącej, tak? I no, informacja w stylu, no, chcę dojść do ulicy tam, nie wiem, takiej czy innej i wtedy, no, poleganie na tym, na osobie widzącej. Przy czym, jak mówię, no, ja staram się cały czas, jeżeli jestem
kontrolować
w stanie,
sytuację.
Raz kontrolować sytuację, jeżeli idę z kimś, no bo też bywają sytuacje, bardzo, bardzo, bardzo rzadko, ale też bywają sytuacje, że ktoś mnie poinformuje, że jest to inny numer tramwaju, czy numer, inny numer autobusu niż jest. I czasami zdarzało mi się pojechać nie tam, gdzie trzeba. No ale to był dowcip dla tej osoby. Dla mnie drobny problem, bo muszę wrócić albo w jakiś inny sposób, no, wrócić na trasę, którą mam. No ale jak mówię, to bywa bardzo, bardzo rzadko. W zasadzie w ostatnim okresie mi się to nie zdarzyło. Więc raczej, jak mówię, bardzo pozytywnie oceniam osoby widzące. Bardzo dużo pomocy w czasie podróży i w czasie pobytu w Trójmieście.
Dobrze, to znaczy, że może jakoś rozwijamy taką...
To znaczy, społeczeństwo jest coraz bardziej świadome. Tak? Mhm. I ta laska już nie jest jakby, o Jezu, co ja będę musiał zrobić, jak zareagować, ja się boję, a jak panu zrobię krzywdę, tak? Już w tej chwili takich reakcji nie ma, co jest bardzo ważne. Natomiast, jak mówię, coraz milej jest to odnoszenie się do osoby niewidomej.
Jesteśmy nad morzem, a nad morzem, jak się można domyślać, to nie tylko spacery brzegiem morza, to nie tylko wsłuchiwanie się w szum fal, kąpiele, ale także cały wachlarz innych atrakcji. Pytanie teraz, czy dostępnych także osobom niewidzącym?
Oczywiście, że tak. Osoba niewidoma, no oczywiście nie będzie pilotem, nie będzie kapitanem statku.
No to większość z nas nie będzie pilotem.
Tak, ale za to na przykład korzystać z takich atrakcji jak
no nie
dancing,
wiem, tańce,
tak.
Zwiedzanie, gastronomia.
Zwiedzanie. Tak, no tutaj absolutnie. No, tańce, no, w tym roku, w okresie epidemii, wiadomo, jest to troszeczkę ograniczone, ale tańce na betonie, na świeżym powietrzu były, tak? Korzystałem z tego.
No to dodajmy, panie Andrzeju, że pan bardzo lubi tańczyć.
No lubię, bo to jest jedyny sport, który uaktywnia całe ciało, tak? Bo znam sporty, tak, typu szachy, typu go, które są bardziej siedzące, tak? I tam trudno nazwać to, że jesteśmy sportowcami, tak? Natomiast tutaj jesteśmy bardzo aktywni fizycznie i rzeczywiście taniec jest jednym z tych sytuacji, tak, w których osoba niewidoma może rozwijać swoje całe ciało, tak, ręce, nogi, tu wszystko, tak, no bo w zależności od tańca możemy naprawdę wiele zrobić, no a to, że jest beton, no to wiadoma sprawa, buty do tańca były, no na betonie się tańczy, no tak troszeczkę powiem średnio, nie za bardzo, bo najlepszy jest parkiet, no ale no, trudno wymagać w tych czasach, żeby to były jakieś dancingi na parkiecie. Chociaż słyszałem, że gdzieś tam na otwartym powietrzu się zdarzają, no ale no, akurat tutaj nie było. Tutaj był beton, tu była grupa, która grała i żeśmy się wspólnie bawili i było bardzo miło. I myślę, że to jest jeden z elementów takich pozytywnych, bo rzeczywiście tu w Łodzi no nie ma takich możliwości. No ja w każdym razie nie znalazłem, może są, ale ja nie znalazłem. W każdym razie to jest jedna z aktywności, inne aktywności, no to na przykład chodzenie wzdłuż plaży. Ja dziennie pokonywałem około 10 kilometrów. Z żoną, więc tutaj przebieżki z Gdańska do Gdyni poprzez Sopot i plażą i deptakiem, który ciągnie się wzdłuż wybrzeża. No i oczywiście po drodze też można zwiedzić i molo i zwiedzić jakieś restauracje. Zresztą też są ciekawe kawiarnie, gdzie wjeżdża się windą szklaną, gdzie można podziwiać widoki. No to akurat nie niewidomi, ale jak się jedzie z osobą, z przewodnikiem, który opowiada, co się dzieje i jak to widać i to też jest to ciekawe, tak? Więc jak mówię, a jeżeli chodzi o gastronomię, no to tutaj nie ma żadnych ograniczeń, no bo my...
A jak wygląda taki posiłek w ciemności, można powiedzieć, można się było przekonać, uczestnicząc swego czasu w kolacji w ciemności, którą pan Andrzej współorganizował, tak? Dobrze to znaczy, pamiętam?
Tak, zgadza się. Ja takich kolacji organizowałem bardzo wiele. Aha. Dla osób widzących, dlatego że...
Żeby poczuć, jak to jest.
Tak, moim celem jakby w życiu jest to, żeby w miarę moich możliwości, bo wiadomo, że no nie jestem w stanie zrobić wszystkiego, ale to, co jestem w stanie zrobić, to pokazać osobom widzącym, że ta osoba niewidoma to wcale nie jest osobą intelektualnie niepełnosprawną, czy osobą, która nie daje sobie w życiu radę, tylko że ma inne bariery, inne przeszkody, które musi pokonać. Ja mam taką zasadę swoją w życiu, że po prostu nie ma dla mnie przeszkód, tak? Nie widzę przeszkód, tak? I staram się te przeszkody pokonywać, tak? Te, które jestem w stanie pokonać, bo oczywiście są przeszkody, których sam nie pokonam, tak? No ale jak mówię, te przeszkody, które jestem w stanie, no to próbuję pokonać. No i taka kolacja w ciemności, to co miało, no już w zasadzie od 2010 roku już takie kolacje przeprowadziłem w różnych miejscach. Nie chcę o nich mówić, bo żeby tutaj nie robić reklamy. Natomiast rzeczywiście powiem tylko tyle, że te kolacje w ciemności dla osób widzących są wielkim, wielkim zaskoczeniem, bo nawet osoby, które miałem na kolacji w ciemności, osoby, które pracowały z osobami niewidomymi przez wiele lat. Jedna z pań mówiła, że pracowała 25 lat z osobą niewidomą i dopiero na dobrą sprawę pewne rzeczy odczuła dopiero po kolacji w ciemności. No ta kolacja nie jest taka krótka, bo w wykonaniu edukacyjnym, który prowadziłem, no trwa około 3,5 godziny. I wtedy dopiero możemy mówić, że nasz mózg przestawia się z widzenia, bo pierwsze pół godziny to szukamy gdzieś widelcy. Źródła światła, tak? I wszyscy mi to mówili, szukamy źródła światła gdzieś tam, ale ponieważ robiłem wszystko, żeby nie było źródła światła, prosiłem kilka osób widzących, żeby po prostu zrobiły tak, żeby no nie było nic. No, na tą kolację w ciemności oczywiście nie można zabierać zegarków, telefonów i tak dalej. Wszystko, co świeciło, nawet niektóra biżuteria tam miała jakieś odblaski, czy jakieś tam kamienie, które, jak mówię, no, miały jakiś blask, to wszystko to należało zdjąć i wtedy rzeczywiście była pełna ciemność i osoby widzące wtedy rzeczywiście poczuły to, bo po godzinie, po dwóch, po trzech one stwierdzały, że No tak, ja już nie szukam światła, ja już wykorzystuję inne zmysły. Tak? I wtedy następowało to, co, o co mi chodziło. To, żeby osoba widząca, nie wykorzystując wzroku, wykorzystywała inne zmysły. I wtedy okazywało się, że no, jest problem ze znalezieniem mięsa na talerzu, tak? Czy ze znalezieniem, no były takie małe butelki z szklane, plastikowe, przepraszam, z napojem. Chłodnym napojem. Oczywiście herbaty nie stawialiśmy, żeby no, nie mieć tutaj nieszczęść w postaci poparzenia się, ale chłodne napoje, które mieli wlać sobie do szklanki. No i muszę powiedzieć, że po zakończeniu kolacji w zasadzie obrusy były całe zmoczone, tak? No bo się okazywało, że nawet nalanie z butelki do szklanki napoju do odpowiedniego poziomu też było problemem, prawda? Więc no to było szokiem, no bo jak to właściwie robi osoba niewidoma, tak? Jak nalewa napój do szklanki, żeby nie przelać i żeby wlać, tak? Odpowiednią ilość. No wiadomo, są różne sposoby. Nie chcę tego tematu rozwijać, bo to już nie jesteśmy na szkoleniu, ale jak mówię, kolacja w ciemności jest takim sposobem na to, żeby pokazać osobom widzącym, jakie rzeczy musi wziąć pod uwagę, jak logistycznie musi podejść do kolacji nawet osoba widząca, żeby prawidłowo zjeść, tak? Ja miałem takie właśnie też ciekawe spotkania z osobami w czasów, tak? Kiedy początkowo bano się podejść do mnie i mi pomóc. Później jak chodziłem na zabiegi, to się okazywało, bo żona miała zabiegi w innym terminie, gdzie indziej, tak? I tak dalej, więc czasami szedłem sam i w momencie, kiedy osoby widzące zobaczyły, w jaki sposób ja się poruszam z żoną, same podchodziły do mnie: tu jest moja ręka, tu jest moje ramię, proszę mnie chwycić, ja wiem, gdzie pan idzie, bo akurat pan ma obok tam zabiegi, gdzie ja mam i tak dalej. I pomagano mi na przykład, tak? To samo tu, w czasie kolacji w ciemności, osoby dopiero stwierdziły, no tak, czyli osoba niewidoma.
Z tym, że tym osobom to pewnie wy musieliście pomagać.
No, zdarzały się sytuacje w czasie tych kolacji w ciemności, że na przykład pan w pewnym momencie zapytał mnie, czy pan mnie widzi? Nie. A czy ktoś mnie widzi? Nie. To ja w takim razie nie będę iść sztucami, tylko rękoma, bo mi łatwiej. Prawda? Więc to było na tej zasadzie, że niektóre osoby bardzo tak no, podchodziły do sprawy jako zadaniowej, tak, że muszą to zjeść.
Ale niełatwo nawet sobie do ust trafić łyżką, tak, widelcem? Czy to nie jest problemem?
To nie, myślę, że raczej nie. Jeżeli jest to osoba, która nie ma problemów z orientacją, to nie ma problemu. Natomiast chodzi o co? Chodzi o to, żeby no, odpowiedni kawałek mięsa uciąć, żeby trafić...
Z własnego talerza jeszcze.
No tak, oczywiście tak. To jest to, żeby trafić, no, zorientować się, w którym miejscu stoi. A tak, był też nawet kieliszek wina, więc trzeba było uważać, żeby nie wylać tego wina, tak? Czyli trzeba było odpowiednio, chociaż ja robiłem taki instruktaż przed wejściem do sali, gdzie jedzono w ciemności, to wcześniej w pomieszczeniu, gdzie było światło, pokazywałem, jak jest ustawiony talerz, jak są ustawione sztućce, gdzie będzie filiżanka, gdzie będzie stał kieliszek z winem, tak? Gdzie będzie stać butelka. Pokazywałem, jak należy usiąść, żeby nie potrącić, jak należy rękoma działać, żeby rozpoznać, w którym miejscu co mamy, tak? I się okazywało, że no, oczywiście osoby te nie wiedziały, przy jak dużym stoliku siedzą, kogo mają przy sobie, tak? Jako sąsiada i tak dalej, i tak dalej. Ale to, jak mówię, to było wszystko w dobie, kiedy jeszcze nie było epidemii. Natomiast teraz rzeczywiście przez te ostatnie miesiące i lata no, nie było tej kolacji w ciemności. Mam nadzieję, że po już epidemii wrócimy do kolacji w ciemności i wtedy będzie możliwość, żeby... A chętnych jest sporo, przyznam szczerze, że kto usłyszy, jest zainteresowany. Nie tylko dlatego, że chce się sprawdzić, ale chce poczuć, bo niektóre osoby no, nie wiedzą o pewnych zależnościach, o pewnych rzeczach dotyczących osób niewidomych i czasami bardzo chętnie są zaskoczone pewnymi rzeczami i bardzo chętnie w takich rzeczach uczestniczą, tak? Więc wejście do jakiegoś zakładu gastronomicznego, jakiejś restauracji, czy baru, czy i tak dalej, dla osoby niewidomej nie jest problemem. Nawet zakup bez obsługi kelnerskiej również nie jest problemem. No wiadomo, trzeba ufać ludziom, bo wiadomo, że kupując coś, no mówimy, że chcę kupić na przykład, nie wiem, pstrąga, mogę dostać zamiast pstrąga flądrę, więc no takie sytuacje mogą się zdarzyć, ale mnie się nie zdarzyły. Wręcz przeciwnie, zawsze mnie informowano dokładnie, a tutaj kładziemy panu filet z, na przykład z dorsza, tak? Tu ziemniaczki, tam surówka taka, więc tu nie było żadnych problemów. Pełna informacja przy płaceniu również żadnych problemów. Też informacja, tyle pan płaci, dostaje pan tutaj czek, dostaje pan potwierdzenie, więc jak mówię, tutaj...
Jeśli chodzi o pieniądze, to nie jest tak, że jest łatwiej oszukać osobę niewidomą?
To znaczy, jak się chce oszukać, to można
to się,
oszukać
to
każdego,
każdą osobę,
prawda?
Się oszuka.
Jeżeli chodzi o oszustwa, to powiem szczerze, że może z 10 lat temu zdarzyło mi się, że ktoś mnie oszukał na 2 złote. Ale powiem szczerze,
tyle
że
można wybaczyć
w dobie kart kredytowych, kart bankomatowych, a jeszcze jak się ma kartę, gdzie mam od razu informację nawet na telefon, ile w danym momencie płacę i synteza mowy mi mówi do ucha przez słuchawkę, że pobrano 19,90, no to wiem, że pobrano 19,90, a nie 199 zł, prawda? Więc tu można sobie poradzić, tu są sposoby, osoby niewidome myślą i moi uczniowie też wiedzą o tym, że przede wszystkim osoba niewidoma musi myśleć. Jeżeli osoba niewidoma myśli, to da sobie radę w różnych sytuacjach, z różnymi problemami, z różnymi przeszkodami. Czy to jest restauracja, czy to jest bar, czy to jest, nie wiem, jakiś dancing, czy tańce, czy cokolwiek. Przeszkody zawsze są i niebezpieczeństwa zawsze są, bo można spaść ze schodów, można ze schodka, czy potknąć się o coś. No ale to są również efekty, no ludzie widzący też się potykają, spadają.
I też łamią nogi na przykład.
Też łamią nogi, więc owszem, niewidomy potrzebuje wsparcia, potrzebuje pomocy, potrzebuje przede wszystkim zrozumienia. Tak jak jest zrozumienia, to zrozumienie to wiadomo, że osoba niewidoma idzie wolniej, osoba niewidoma musi rozpoznać teren, czyli macha laską, tak? I że czasami może tą laskę, no, laską dotknąć, no nie wiem, no, może nie uderzyć, tak? Ale no, w jakiś sposób dotknąć,
zahaczyć,
tak? Zahaczyć, tak? No, nie ukrywam, że też mi się zdarza czasami idąc ścieżką dotknąć osoby siedzącej na ławce, tak? No ale wtedy wystarczy powiedzieć słowo przepraszam, ta osoba mówi, nie ma sprawy, nic się nie stało i idziemy dalej, tak? Więc jak mówię, no wzajemne tutaj współpraca i współżycie wzajemne i wzajemne zrozumienie bardzo dużo daje. Więc jak mówię, problemy są, ale przy pomocy osób widzących bardzo często się tych problemów pozbywamy i pokonujemy te problemy, tak? Więc podróż dla osoby niewidomej, jak mówię jeszcze raz, logistycznie jest bardzo istotna do tego, żeby sobie
jest
rozpracować.
Jest pewnego rodzaju wyzwaniem na pewno.
Wyzwaniem i najpierw trzeba się zastanowić, jak jedziemy, z kim jedziemy, ustalić trasę przejazdu, podróży. Natomiast resztę, no to tak jak mówimy popularnie, wszystko się okazuje w praniu, tak? Bo czasami bywa, że jeden pociąg się spóźni, nie zdążymy, trzeba zaczekać na inny, a może inną trasą pojedziemy, a może innym pociągiem, a może z kimś innym, a może z innymi bagażami, a może wziąć zamiast torby plecak, będzie wygodniej, tak? I tak dalej, i tak dalej. Ale to trzeba, no, każdy indywidualnie musi rozwiązać te sprawy.
Wszystko jest, możemy powiedzieć, do pokonania.
To znaczy, tak jak powiedziałem wcześniej, tak? Jestem człowiekiem, który nie widzi przeszkód, tak? I że te przeszkody czasami trzeba przeskoczyć, czasami trzeba ominąć, no a czasami się nie da. Więc trzeba znaleźć inną drogę, tak?
No i tym pozytywnym akcentem w takim razie zakończymy. Mogę powiedzieć do zobaczenia?
Oczywiście. Do miłego zobaczenia i życzę miłego dnia.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem podróży w ciemności był niewidomy pan Andrzej Jakubowski, tyflopedagog. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.